6 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Pani Julia pisze, Pogórze pozdrawia śniegiem. O, to już śnieg na Pogórze dotarł. Może i do Gdańska dziś dotrze. Audycja Ludzie i Pieniądze, więc komentować będziemy i omawiać będziemy sprawy ekonomiczne. Goście to Rafał Dadej, Fundacja Trzeba Marzyć. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Robert Raszczyk, spółka Brands Polska.
Witam, dzień dobry.
I Marek Teus, spółka Merco.
Dzień dobry.
Korzystając z tego, że jest tutaj Marek Teus, który w komisjach sejmowych często bywa, w kancelarii premier Beaty Szydło często bywa, w związku z podatkiem handlowym, to od razu zapytam, na jakim etapie są prace związane z ustawą o podatku handlowym?
Do końca tego tygodnia mamy poznać kolejny projekt tej ustawy, założenia do tej ustawy. No i oczywiście nasze środowisko z dużą niecierpliwością, a myślę, że również i klienci wielu placówek detalicznych czekają na to, aby rząd określił się, w jaki sposób chce procedować, a potem wdrażać ustawę o podatku handlu detalicznego.
A to będzie ten rok? Ten rok, ta ustawa zacznie działać w tym roku, myśli pan?
Gdzieś tam się mówi o tym, że od 1 lipca lub od 1 czerwca, na pewno nie już od 1 kwietnia. Natomiast ten podatek ma być, czy ta jakby wersja ustawy ma być tylko do końca tego roku. Natomiast od stycznia przyszłego roku mają być istotne zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego
Dobrze,
podatku.
To co będzie w tym roku?
W tym roku, no przynajmniej to, do czego chyba, na co wszyscy są może skłonni w tej chwili przystać, czyli wszystkie środowiska. Mhm. Około 200 milionów, czyli do 200 milionów złotych przychodów, wszystkie firmy handlowe będą zwolnione z podatku, a potem jeden podatek liniowy powyżej tego przychodu 0,9%.
90%.
Tak,
90%. A od przyszłego roku?
Od przyszłego roku.
Co to za zmiany ciekawe by były?
O tyle, że cały czas postulujemy, patrząc na różne możliwości, szczególnie dużych organizacji handlowych z kapitałem międzynarodowym, wychodzimy z takiego założenia, że jeżeli mówimy o uszczelnieniu tego podatku, no to jednak zmiana CIT-u, PIT-u, który występuje w firmach handlowych na podatek obrotowy powszechny, progresywny, który będzie w odpowiedni sposób wyrównywał szanse pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami handlowymi w Polsce.
A czy o niedzieli też rozmawiacie?
Rozmawiamy. Wczoraj odbyła się konferencja.
Niedzieli, czyli bez handlu w niedzielę.
Tak. Wczoraj odbyła się w Sejmie konferencja z udziałem ponad 300 reprezentantów środowisk handlowych z Polski. Organizatorem tego przedsięwzięcia, tego spotkania w Sejmie był pan Alfred Bujara, który jest przewodniczącym Solidarności Pracowników Handlu. No i koncepcja jest taka, aby od stycznia 2017 roku wszystkie niedziele były wolne od handlu. Oczywiście są tam w tej chwili
zgoda,
różne...
Jest zgoda organizacji zrzeszających handlowców?
Generalnie, jeżeli chodzi o nasze środowisko, to zdecydowana większość naszego środowiska jest za tym, aby jednak te niedziele...
Waszego,
wzorem...
czyli którego? Bo żebyśmy rozróżnili, mówimy, to są polscy handlowcy?
Mówimy...
Czy tak, że mówicie w imieniu, nie wiem, Carrefoura, Biedronki, nie, wielkich sieci handlowych?
Broń Boże.
No właśnie.
POHiD, czyli Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, która zrzesza wszystkie duże organizacje handlu detalicznego w Polsce, czyli właśnie Tesco, Carrefour, Biedronkę, Mediamarkt. To jest organizacja, która mimo swojej nazwy Polska skupia organizacje o kapitale międzynarodowym. My natomiast mówimy o środowisku polskich handlowców, działających przede wszystkim w obrębie handlu detalicznego, ogólnospożywczego, i to nasze środowisko jest za tym, aby niedziela była dla rodzin, żeby niedziela była dla tych pracowników, którzy niejednokrotnie 7 dni w tygodniu muszą przychodzić do pracy, wykonywać swoje obowiązki. I oczywiście powołujemy się, myślę, że ta konferencja wczoraj również pokazała, że te rozwiązania, które są w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu lat, one się sprawdzają. Niedawno również na Węgrzech wprowadzono zakaz handlu w niedzielę i również przedstawiciel środowisk handlowych na Węgrzech był na tej konferencji, mówił o tym i mówił również, jaki wpływ ta decyzja miała, jeżeli chodzi o zatrudnienie i postrzeganie tego handlu przez klientów.
Mm-hmm. Jakieś Komentarze poproszę, Robert Raszczyk, do tego, co tutaj usłyszeliśmy.
Samego komentarzu nie mam. Bardzo zainteresowałaby mnie ta kwestia, jakie są efekty właśnie na Węgrzech, jeżeli chodzi o wprowadzenie
podobno
tego.
Podobno sporo prywatnej inicjatywy, taki powstał, prywatna inicjatywa, jak to brzmi, firm, które produkują, które wychodzą z ofertą gastronomiczną właśnie weekendową. Mm. Bardzo dużo takich małych firm powstało, małych restauracyjek, knajpek dzięki temu, tak? Dobrze mówię, panie Marku.
Tak, dokładnie.
Znaczy ja zastanawiam się w pewnym sensie nad tym, czy, chociaż o kwestiach konstytucyjnych to już wolałbym nie rozmawiać, ale czy w ogóle jest takie coś możliwe, żeby zabronić nawet właścicielom sklepów, żeby oni nie mogli handlować przykładowo w niedzielę, tak jak to ma teraz miejsce podczas świąt tych dni wolnych, gdzie normalnie duże sklepy nie są otwarte, a te mniejsze jedynie wtedy, jeżeli właściciel stoi za ladą. Czy jesteśmy po prostu w stanie takim osobom zabronić również handlu odgórnie?
A to chyba będzie, że właściciele będą mogli, znaczy osoby,
nie,
które nie są
za... Nie.
Czy całkowicie?
Całkowicie, natomiast myślę, że tutaj będzie, bo akurat ten projekt zgłaszała Solidarność i nie chciałbym się może za nich wypowiadać, natomiast jeżeli chodzi o ich propozycję, to propozycja ma być mniej więcej zbliżona do tych rozwiązań węgierskich. Czyli sklepy do 5 metrów kwadratowych powierzchni będą mogły być otwarte i sklepy...
Do 5 metrów?
Do 5 metrów kwadratowych, czyli bardzo małe...
To dawne kioski ruchu chyba.
Tak, trafiki, coś w tym stylu. Natomiast jeżeli chodzi o sklepy przystacyjne, to do 300 metrów kwadratowych sklep przy stacji...
Benzynowej?
Benzynowej będzie mógł. Sklepy na lotniskach, sklepy na dworcach kolejowych będą mogły funkcjonować.
Mhm. Czyli szansa dla technologii, dla takich jak w Wiedniu widziałem automatów, gdzie można oprócz tylko snacków i gazowanych napojów będzie można kupować jeszcze inne spożywcze. I
ja bym też się nie bał tutaj pewnych rozwiązań prawnych, jeżeli chodzi o zakaz, bo on jest oczywiście możliwy, on nie narusza ani konstytucji, ani żadnych innych przepisów.
A to sędziowie orzekną,
No tak, temat trudny
nie
dzisiaj.
Nie Marek to jest na pewno.
Natomiast w większości krajów tej stacji Unii Europejskiej handel w niedzielę, tak jak powiedziałem, od kilkudziesięciu lat jest zakazany.
Jeszcze Rafał Dadej? Refleksja?
Znaczy, ja uważam, że przyroda nie zna próżni, więc jeżeli zamkniemy sklepy w niedzielę, na pewno się jakiś inny sektor uaktywni.
Inna inicjatywa.
Inna inicjatywa i bardzo jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Bardzo mi się podoba tutaj ta oferta gastronomiczna.
Bo to na Węgrzech było. To na Węgrzech.
Na Węgrzech zaowocowało tym. Jestem ciekaw, co wypłynie, bo myśmy tutaj jakiś czas temu w audycji już poruszali temat niedziel. Ja jestem zdania, że handel w niedzielę nie jest potrzebny. To znaczy nie jest tak, żeby to było niezbędne. Można sobie tak tydzień zaplanować. Nawet osoby, które pracują te 6 dni w tygodniu, mogą to sobie tak zaplanować, żeby niedzielę rzeczywiście przeznaczyć na wypoczynek.
W razie czego oferta handlowa na stacjach benzynowych się poprawi.
Tak, ale być może, ale jestem właśnie, powtarzam, że jestem ciekaw tego, co z tego wyniknie i jaki sektor się aktywni, tak? Czy to rozrywki, czy właśnie jakieś oferty gastronomicznej, bo to może być ciekawe nawet z punktu takiej obserwacji po prostu tego, co się wydarzy, kiedy ludzie nie będą mogli na typowy polski spacer pójść do galerii handlowej na przykład, czy do Biedronki.
Bardzo dziękuję. Rafał Dadej, Robert Raszczyk i Marek Teus to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Skorzystaliśmy z wiedzy tutaj pana Marka dotyczącej właśnie tego podatku handlowego. Za chwilę wracamy, też o podatkach mówić będziemy. Audycja Ludzie i Pieniądze, Rafał Dadej, Ambition Group, Robert Raszczyk, Brands Polska, Marek Teus, spółka Merco. O podatkach także powiemy w tej chwili. Podatkach dlatego, że premier w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej powiedziała, że pod uwagę brany jest wariant likwidacji kwoty wolnej od podatku, a w zamian ujednolicenia podatków i składek. Na czym miałaby polegać ta zmiana? Podatek PIT, składek na ZUS i NFZ, zamiast PIT-u, składek na NFZ i ZUS, płatnik płaciłby tylko jedną daninę. Jej wysokość zależałaby od dochodu, ponieważ w podatku jednolitym zaszyte byłyby składki, ich formalnym płatnikiem stałby się budżet. To oznaczałoby odejście od tej kwoty wolnej od podatku, w sztandarowej, jednej ze sztandarowych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, którą premier podtrzymała w swoim exposé. Zamiast tego, no ten jednolita stawka i ujednolicenie podatków i składek. Chciałem, żebyśmy przez moment porozmawiali o tej propozycji, ale chciałbym zacząć od, nie od pytania, jak oceniacie w ogóle ten pomysł, a to, na ile realny jest to pomysł, czy nie jest to jakiś kolejny próbny balon wypuszczony przez rząd celem, nie wiem, sprawdzenia reakcji na rynku. I tutaj liczę na Roberta Raszczyka.
Powiem tak, że może to zabrzmi negatywnie, ale dziś już niestety mało rzeczy w Polsce jest w stanie mnie zaskoczyć. Czy jest to pomysł realny?
Dobrze, to znaczy, że zaprosiliśmy dobrego fachowca.
Wydaje mi się, że jest to pomysł jak najbardziej realny. Jeżeli zostanie odgórnie wprowadzony, no to cóż, będziemy się musieli wszyscy do tego przyzwyczaić. Mam nadzieję, że odpowiednie osoby z odpowiednią kompetencją, jeżeli miałyby to wprowadzać w życie i później administrować, to właśnie to leżałoby w dobrych rękach, bo pamiętajmy, że jeżeli będzie to budżet, który będzie musiał rozdystrybuować te pieniądze odpowiednio w każdym, co roku, no to tutaj pozostaje pewien margines, który sprawia, że ja nie czuję się do końca bezpieczny.
Mhm.
Teraz jest mechanizm, który mówi, że tyle i tyle z danej składki jest przelewane, czy też przechodzi na nazwijmy to, do danego portfela, na daną kubkę, że tak brzydko powiem.
Czyli to tyle idzie na ZUS, tyle idzie na NFZ, tak?
Dokładnie tak. Natomiast obok tej, obok tych pomysłów tak naprawdę równolegle mówi się również o służbie zdrowia dla każdego, obojętnie czy opłaca składki, czy też
tak,
nie.
Tak, tak, tak. Ale wie pan dlaczego? Dlatego, że Ministerstwo Zdrowia wyliczyło, że koszt sprawdzania, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie jest ubezpieczony, są wyższe niż nieopłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Oczywiście w biznesie powinniśmy zawsze być w stanie, jako dobry biznesmen, wycofywać się z pomysłów, które nie przynoszą przychodów. Natomiast powinniśmy również w tym samym czasie dawać pewnym pomysłom odpowiedni okres czasu, żeby sprawdzić, czy to zadziała. Dopiero niedawno wprowadziliśmy przecież ten EWUŚ, tak?
EWUŚ.
A teraz już myślimy o tym, żeby...
EWUŚ.
No dokładnie, no ale to...
Sporo kasy poszło, sporo pieniędzy poszło na ten system.
I teraz myślimy już o tym, żeby, że to się nie sprawdza. Tak naprawdę nie daliśmy jeszcze możliwości temu dziecku urosnąć. To dziecko nawet nie jest jeszcze w wieku dojrzewania, że to tak kolokwialnie nazwę. Ja byłem wczoraj dopiero bo przechodzimy troszeczkę z gospodarki, z ekonomii na służbę zdrowia, ale zaczęliśmy już o tym. Ja wczoraj byłem w przychodni i bardzo mnie to martwi, że w momencie, kiedy ja z bolącą ręką nie mogłem się dostać normalnie do lekarza, ale jeżeli powiedziałem, że jest tak mnie boli, że jestem w stanie zapłacić za wizytę prywatnie, to tego samego dnia dostałem termin. No boję się, że tutaj już teraz są takie problemy, a co dopiero po tym, jeżeli każdy ma być objęty tą służbą zdrowia, ale na jakich zasadach? Na takich, że będziemy czekali 5-6 lat? Tu zawsze przypomina mi się takie wesoło-smutne powiedzenie, że w Polsce trzeba być zdrowym, żeby chorować.
Mm-hmm. Rafał Dadej, uciekliśmy trochę od tego pomysłu rządowego ujednolicenia. Jeden podatek zamiast PIT, składek na ZUS i NFZ, że rząd szykuje być może kolejną rewolucję.
Jeżeli mogę tylko podsumować, bo odbiegłem tak, troszeczkę z tą służbą zdrowia. Sam pomysł, sama idea jest godna rozważenia. Co jest również pozytywne i to muszę przyznać, że jakby ja wyznaję taką tezę, nie robi błędów tylko ten, kto nic nie robi. Jeżeli jest taki pomysł i sam pomysł sam w sobie nie jest zły, jeżeli odpowiednio się do niego podejdzie, jeżeli odpowiednie osoby by się tym zajęły, to uważam, że jest tutaj duża szansa na polepszenie aktualnej sytuacji.
Mhm.
Pytanie tylko, kto i w jakim sensie się tym zajmie. Sam pomysł dobry.
Rafał Dadej.
Zgadza się tutaj z panem prezesem, że sam pomysł jest na pewno godny rozważenia. Ja mam tylko dwie obawy. Znaczy, jedną to jest ta, która już tutaj była podniesiona, czyli w tym systemie, który jest obecnie, mamy jasno sprecyzowane, jaki udział, jakich składników obciążenia naszego pensum jest przeznaczony na poszczególne, nazwijmy to, resorty. Oczywiście to też jest tak, że to, co idzie na ZUS, to de facto nie idzie na ZUS, tylko na wszystko inne. ale już abstrahując od tego, jest to gdzieś zapisane. Tutaj byśmy mieli jeden przychód ze wszystkich jakby składników, który był...
Jeden przychód ze wszystkich składników, likwidacja kwoty wolnej od podatku, odgórnie, ulg prawdopodobnie także.
Odgórnie, znaczy tutaj bym, bo to może być dosyć złudne, likwidacja jakichś podatku czy kwoty wolnej od podatku, tak, bo za chwilę się okaże, że to w praktyce w portfelu, na portfel wcale się tak nie przekłada, tak, bo tutaj nam coś zlikwidowano, tutaj podniesiono, ale de facto w portfelu mamy tyle samo. Natomiast druga rzecz taka, która mnie tutaj kończąc, mamy odgórne ministerstwo, czy odgórny jakiś podział i za chwilę się okaże, że w tym roku mamy taki podział, w przyszłym roku mamy inny, bo są tutaj potrzebne pieniądze. A druga rzecz jest taka, że mamy okres bardzo dużych i szybkich zmian w różnych sferach, i to gospodarki, i to społecznych, i jeszcze jakieś inne, które są zapowiadane. I pytanie, czy to wszystko nie jest robione za szybko, bo to nie jest temat, który on, to znaczy on, ten temat jednego podatku, on gdzieś tam się przewijał, natomiast w tym nasyceniu różnych zmian mam obawy, czy my tego wszystkiego nie wywrócimy do góry nogami za chwilę, bo się okaże, że po prostu nie ma mocy przerobowych na to, żeby sprawnie wszystkie te zmiany włączyć. Rozmawiamy tutaj o podatku obrotowym, rozmawiamy o ujednoliceniu podatku, rozmawiamy o całej masie różnych rzeczy, rozwiązań, które planowane są niemal jednocześnie, bo nawet jeśli mówimy, że to nie wejdzie wcześniej niż w 2017 roku.
Z polityki, historii polityki wiemy, że jeśli rząd nie zrobi czegoś w pierwszym, drugim roku swojego działania, to już na pewno nie zrobi w trzecim, czwartym roku.
No na pewno. Dlatego, zrobi w pierwszym, to później polityki... przez kolejne cztery nie będziemy tego naprawiać, próbować reanimować i przygotować do olimpiady.
Używając języka tutaj pana Roberta Raszczyka, będziemy potem wychowywać to dziecko, które urodziliśmy w tym pierwszym czy drugim roku, po prostu przez kolejne lata.
No tak, no, tu się zgodzę, że na to pierwsze dziecko nigdy nie ma dobrego momentu.
Marek Teus.
Ja powiem tak, może ze względu na moje jakby ostatnio kilkumiesięczne doświadczenie i kontakty z ludźmi, którzy zajmują się również podatkami w Polsce, chociażby ze względu właśnie na podatek obrotowy. Dla przypomnienia, pierwszy projekt dotyczący tego podatku od obiektów wielkopowierzchniowych, bo tak on się nazywał, jeszcze ten projekt wrześniowy, czyli przed wyborami.
Mówmy o nim handlowy. Łatwiej będzie.
No
łatwiej
tak,
będzie...
ale później pierwszy już po wyborach projekt 29 stycznia, kolejny 3 lutego. Dzisiaj mamy taką sytuację, kończy nam się pierwsza dekada marca i w dalszym ciągu nie wiemy tak do końca, na jakich zasadach ten podatek ma być płacony. Jeżeli dzisiaj mówimy o tak kolosalnych zmianach, gdzie odniesieniem praktycznie jedynym kryterium ma być dochód tych osób, które mają jakby płacić i ten ZUS, podatek dochodowy, świadczenie zdrowotne, no to ja sobie tego nie wyobrażam, żeby w najbliższych miesiącach, czy nawet w najbliższym roku potencjał tych ludzi, którzy mieliby to opracować, mieliby omówić to, wdrożyć. On jest już przy tym podatku obrotowym, widzę, że jest no niestety.
Mówi pan
za
o służbach
mały.
Ministerstwa Finansów, że,
dokładnie,
że
o różnego
że
rodzaju
nie
służba.
Dadzą rady przerobić takiej ilości
Jeżeli
projektów.
Tylko podaję ten przykład podatku obrotowego i specjalnie mówię tu o pewnym czasie. Ponad 2 miesiące różnych konsultacji od końca listopada do 29 stycznia pojawia się projekt, który zaskoczył wszystkich. Trzeciego drobne poprawki, gdzie te poprawki spowodowały, że 11 lutego ludzie wyszli na ulicę i protestowali przeciwko tak sformułowanym założeniom do tej ustawy. I myślę, że tak kolosalna w tej chwili zmiana przy różnych możliwościach optymalizacji podatkowej dzisiaj już w naszym kraju. Jesteśmy jednym z 28 państw Unii Europejskiej i dzisiaj te możliwości optymalizacji podatkowej są olbrzymie i jeżeli jedynym kryterium, które będzie mówiło o tym, kto ile ma włożyć tej, czy wpłacić tej daniny za ZUS i Narodowy Fundusz Zdrowia, to ja uważam, że to są błędne według mojej oceny w tej chwili założenia i one będą jeszcze wielokrotnie na pewno zmieniane.
Bardzo proszę, Robert Raszczyk.
Najpierw należałoby uszczelnić system podatkowy.
Wszyscy mówią o uszczelnieniu.
Tak, wszyscy mówią. Ja chciałbym widzieć efekty, albo przynajmniej takie podstawowe założenia tego, w jaki sposób. Ostatnio słyszeliśmy, znaczy wczoraj chyba nawet Sejm przyjął uchwałę o tym, że zmienia się, zostanie zmniejszony ten próg obrotu bezgotówkowego. Z 15 tysięcy euro na 15 tysięcy złotych. To było wczoraj. Zostało wczoraj przyjęte. Czy to bezpośrednio przełoży się na zredukowanie szarej strefy? Nie wiem. Natomiast ja robiłbym to krok po kroku. Najpierw tą kwestię trzeba... Bo z tych podatków, z których tak naprawdę ma być wszystko później opłacone, najpierw musimy je mieć. Czyli trzeba tak naprawdę... Z pustego w próżne nikt nie przeleje. Czyli najpierw trzeba mieć z czego je brać, a później myślmy o dystrybuowaniu tych oto pieniędzy. Mhm.
Rafał Dadej, Ambition Group, Robert Raszczyk, spółka Brands Polska, Marek Toys, spółka Merco. Za chwilę powiemy o szarapowej, za chwilę powiemy o sponsorowaniu, powiemy o dopingu, czyli o takim styku biznes, który sponsoruje jakieś przedsięwzięcia i potem zalicza wpadkę. No, taką wpadką jest Szarapowa. Pamiętam, że kiedyś się opowiadano mi, gdy spółka Orange była sponsorem reprezentacji piłkarskich, znaczy zespołów piłkarskich, ligi piłkarskiej, prawie po każdym meczu ligowym, gdy dochodziło do starć pseudo-kibiców, to w spółce Orange zbierał się sztab kryzysowy. W jaki sposób tutaj spróbować zaradzić temu, żeby ta marka Orange nie pojawiała się w złym świetle? Więc są też sponsoringi takiego dużego ryzyka. O tym za chwilę mówić będziemy w audycji. Wychodząc od Szarapowej, tutaj będę bardzo liczył na pana Rafała Dadeja, co on już się przygotowuje do tej trzeciej naszej rundy, która za moment.
Reklama.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Marek Teus, spółka Merco, Robert Raszczyk, spółka Brands Polska, Rafał Dadej, Ambition Group, ale tak jak mówiłem na samym początku, pan Rafał prosi, żeby nie mieszać, ale też fundacja Trzeba Marzyć, więc fundacja, która działa na rzecz innych ludzi, a będziemy mówić o Szarapowej, będziemy mówić o sponsoringu imprez nie tylko sportowych, tak? także innych. I zacznę od tego, wszyscy wiemy, co się stało z Szarapową. Jesteśmy zasmuceni i zaskoczeni wiadomością podaną przez Marię Szarapową. Napisano w komunikacie opublikowanym przez spółkę Nike, z którą tenisistka związana jest od 6 lat, umową wartą 70 milionów dolarów. Ogłoszono, że na czas dochodzenia producent sprzętu sportowego zawiesza współpracę z zawodniczką. Tak samo postąpiła specjalizująca się w produkcji luksusowych samochodów niemiecka firma Porsche. Szwajcarski producent zegarków zapowiedział, że wstrzymuje się z rozmowami na temat nowej umowy z tenisistką. Obecna wygasła wraz z końcem roku. Strony współpracowały od 2004 roku. Szarapowa ponosi konsekwencje tego, że nie sprawdziła, tak, listy dopuszczonych środków bądź niedopuszczonych do stosowania przez sportowców i po prostu okazało się, że bierze doping już od 1 stycznia. Sponsoring to ryzykowne zajęcie dla firm. Rafał Dadej.
Znaczy, na pewno ryzykowne, ale lukratywne. No, czym większe ryzyko, tym większa lukratywność. Znaczy, w przypadku Szarapowej, to tak jak wiemy, to nie jest tak, że ona brała to od 10 lat jako lek zakazany. Ten specyfik, bo to trudno chyba nazwać lekiem,
nie był wpisany na listę zakazanych.
W styczniu.
Od 1 stycznia.
Od 1 stycznia. No, pytanie, czy ona, bo ona już w tym roku to brała. No, Szarapowa jako Szarapowa, znaczy, na pewno.
On się pojawił dużo wcześniej, z tym, że obowiązuje od 1 stycznia.
Tak, to nie jest tak,
że nagle zostaliśmy zaskoczeni przepisami.
Szarapowa jako Szarapowa nie sprawdza rano przy śniadaniu, czy rzeczy, które bierze, to na pewno są na tej liście, czy nie, tylko sprawdza to cały sztab ludzi, którzy są wokół takiej sportowca takiej klasy. Mhm. czy jest sponsoring ryzykowny? To, tak jak powiedziałem, oczywiście jest i te koncerny, które się wypowiedziały, muszą w ten sposób postąpić. No nie mają wyjścia, bo to uderzy
w ich markę.
Uderzy w ich markę. Natomiast myślę, że główną poszkodowaną, główną jakby osobą, która najwięcej na tym straci, jest Szarapowa. Mhm. Myślę, że duża większość przychodów, które generuje tenisistka, pochodzi właśnie z reklamy i ze sponsoringu.
No tak, zdecydowanie, bo podawaliśmy to chociażby firma Nike, $70 milionów umowa tak, na 8 lat, więc to są potężne.
To są potężne pieniądze, znaczy nie wiemy dokładnie ile zarabia z samych meczów, ale na pewno sponsoring jest zdecydowanie większą pozycją w tym budżecie. Natomiast no, mamy wielu sportowców, których trzeba, i żeby była jasność, ja jestem jak najbardziej no właśnie, na stanowisku
rodzi się takim, pytanie, że sponsorować, nie sponsorować, dawać, nie
przede
dawać,
wszystkim
jak
trzeba
wybierać.
Piętnować sportowców, którzy zażywają niedozwolone specyfiki, leki. To bezwzględnie.
Czyli żadnego rosyjskiego lekkoatlety nie sponsorujemy.
Znaczy rosyjski to tam jest oczywiście, natomiast gorszym myślę, ostatnio byłem na treningu z jednym z polskich czołowych ciężarowców i on opowiadał, że tak na dobrą sprawę niewielkie ma szanse, żeby wygrać, bo na przykład taki Kazachstan, który jest dopuszczony do wszystkich sportów, tam nie ma czegoś takiego jak lotne komisje. Tutaj w Polsce on nie może się ruszyć. Każdy wyjazd musi zgłaszać, bo w każdym miejscu, gdzie jest, może być wezwany do stawienia się.
Do oddania moczu krwi.
Tak, do moczu krwi. W Kazachstanie czegoś takiego nie ma. Mogą zażywać. Oczywiście w odpowiednim okresie przed startami odstawiają te specyfiki i jadą na starty. Tutaj mamy przykłady, żeby niedaleko sięgać, największa afera Lance Armstronga. Mhm. Mi bliskiej osoby, znaczy bliskiej osoby takiej, że ja przez kilka lat uprawiałem kolarstwo górskie, tak nieprofesjonalnie, ale byłem w to dosyć mocno zaangażowany.
I to był wzorem, nie?
Dla mnie
walki z
nowotworem, walki z konkurentami, człowieka zawziętego, ambitnego. Okazało się, że niestety to nie jest takie klarowne, jak wszystkim się wydawało. Oczywiście o tym się mówiło bardzo, bardzo długo i wszyscy niemal byli pewni, że on coś innego bierze, ale to są rzeczy, które są warte napiętnowania i tutaj trzeba to podnosić. Natomiast w przypadku Szarapowej no jest wielu sportowców. Za chwilę się okaże, że kolejne leki są wrzucane, bo to nie jest tak, że
to jest
jeden
wyścig.
Lek czy jeden specyfik, który się pojawił w styczniu. To jest cała masa, która się w ciągu roku pojawia, nowych i cały czas nowe są wymyślane. Jeżeli coś, co nie jest zabronione, jest dozwolone, więc przynajmniej w teorii do końca zeszłego roku brała specyfik, który jest dozwolony, a że w tym roku coś przyjęła w styczniu, no bardziej to oczywiście rzutuje na wizerunek tych koncernów, które ją sponsorowały, stąd te komunikaty i stąd to stanowisko, które, tak jak już wspominałem, no ono jest konieczne po prostu. Takie są procedury korporacyjne.
Mhm. Marek Teus?
Ci, którzy rywalizują, sporo potu, sporo czasu, mnóstwo pieniędzy i w starciu potem z różnego rodzaju specyfikami chemicznymi, które wspomagają wydolność niewielu, nawet tak dobrych zawodników jak Szarapowa. Oczywiście według mojej oceny tutaj jest to nie tyle naganne, co trzeba by było chyba nawet mocniejszych określeń używać. I czy to sztab, czy ona sama, myślę, że to nie ma dzisiaj większego znaczenia.
Bo szacunek, myślę, że sztab. Możemy śmiało mówić o sztabie.
Szacunek dla tych, którzy nie zażywają, rywalizują w sposób rzetelny, uczciwy, poświęcają, tak jak powiedziałem, i czas, i pieniądze, nie tylko swoje, bo mamy przykład Urszuli Radwańskiej, że praktycznie cała rodzina zaangażowała się finansowo w jej karierę zawodową, przygotowanie jej do takiej kariery zawodowej, jaką ona tutaj prowadziła i prowadzi od lat. Także my, może ja
Agnieszka
mam...
Agnieszka czy Urszula?
Przepraszam, Agnieszka i Urszula też myślę, że w jednym i w drugim przypadku.
Agnieszka osiągnęła dużo więcej.
Na dużo większym poziomie oczywiście i ona była tą pierwszą, którą rodzice i cała rodzina inwestowali olbrzymie pieniądze. Natomiast patrząc przez pryzmat mojej jakby pracy zawodowej i sponsorowania różnych klubów i różnych zawodników na przestrzeni tych 20 paru lat mojej pracy, To powiem tak, na pewno w tego typu sytuacjach jako sponsor wycofywaliśmy się i mieliśmy takie przypadki, chociażby klub żużlowy tutaj nasz, Trójmiejski, gdzie w pewnym momencie potrafiło nawet 15 tysięcy kibiców przyjść na mecz i to w miarę regularnie, 12-15, w momencie kiedy pojawiły się różnego rodzaju dziwne rozliczenia finansowe, to i główny sponsor się wycofał, jak również my, również wtedy wycofaliśmy się ze sponsorowania. W tej chwili wracamy, bo sytuacja wokół tutaj gdańskiego żużla jest już uporządkowana, ale tylko dlatego, że to na znacznie niższym poziomie niż było to parę ładnych lat temu.
Czyli trzeba by potem odbudować zaufanie, co nie jest proste.
Nie jest proste, dlatego że nie chcemy być związani z tego typu jakby zdarzeniami, które niosą ze sobą.
Które nie budują waszej marki po prostu.
To jest raz, a dwa, no nie chcemy być związani. Potem te osoby są pokazywane, gdzieś tam jest nasze logo i to w sytuacji, kiedy ktoś się tłumaczy, gdzieś tam w tle jest to logo widoczne. Często jest tak, że dziennikarze oczywiście używają szczególnie nazw tych czołowych sponsorów, głównych sponsorów w związku z tym, a my gdzieś tam nawet w tle też w tym momencie nie chcemy być negatywnie kojarzeni z tego typu zdarzeniami.
Robert Raszczyk.
Sam sponsoring sam w sobie nie jest niczym złym.
No i pewnie, że tutaj, nie. To jest nawet, ja bym powiedział, że drugi biegun to jest. To jest chwalebna rzecz, wspaniała rzecz, że firmy chcą sponsorować.
Dokładnie. Sport już teraz mocno oderwał się od tych swoich korzeni, że po prostu rywalizujemy ze sobą. Sport to jest jedna wielka machina biznesowa. I tutaj sponsoring po prostu jest już nierozerwalną częścią tego wszystkiego. Ja nie zgodzę się z moim wcześniejszym przedmówcą, który powiedział, że im większe ryzyko, tym bardziej lukratywny jest biznes na sponsoringu. Nie wiem, może w niektórych dziedzinach sportu. Natomiast sam w sobie uważam, że wcale tak nie musi być, że im większe ryzyko, tym bardziej lukratywny jest biznes z tego. Oczywiście ta sytuacja to musi być tak zwana sytuacja win-win. Dla obu stron musi to być sytuacja, w której obie strony wygrywają. Sam zawodnik, ponieważ ma z tego tytułu jakieś dochody, natomiast sama firma, która buduje przez to swoją markę i liczy również na, nie wiem, poszerzenie miejsc sprzedaży, rozpoznawalności marki i tak dalej, i tak dalej. My również jako spółka jesteśmy ze sponsoringu, oczywiście nie równam się tutaj z tymi wielkimi gigantami, ale no, zostało to, co zrobiło Nike, tak Heuer, Porsche, akurat w przypadku Marii Szarapowej, no to jest książkowa decyzja, którą każda spółka w takiej sytuacji podejmuje. Oni powiedzieli, że zawieszają tą współpracę do momentu, kiedy...
Wyjaśnienia.
Więc ja już tutaj w czasie przerwy się troszeczkę podśmiewałem z tego. Nagle okaże się, że ten specyfik był brany tylko do 31 grudnia. Przyjdzie jakiś dobry adwokat, panią Szarapową wybroni i nie będzie żadnego problemu. Może się tak zdarzyć. Aczkolwiek zgadzam się również z tym, że każdy rodzaj brania jakichkolwiek specyfików i nawet takich, które może jeszcze nie są na liście, ale wszyscy dookoła wiedzą, że to nie powinno być dopuszczone, powinien być piętnowany.
Ja tego doprecyzuję, bo tutaj trochę zostałem wywołany do tablicy, ale ja generalną zasadę podałem, że czym większe ryzyko, tym większy profit. Nie odnosiło się to tylko do sponsoringu. Oczywiście no to firmy wybierają, kogo chcą sponsorować i wiadomo jest, czym większy sportowiec, większego formatu, tym większe pieniądze. Natomiast nie zawsze się to też przekłada na profit dla tej korporacji, ale chodziło mi tutaj o to, że znaczy, czasami trzeba ponieść ryzyko i to tak jak w każdym biznesie.
Może inaczej. To świetny przykład jest chyba naszego skoczka Małysza. Trzeba było najpierw zaryzykować, żeby postawić na kogoś, kto nie osiągał żadnych sukcesów. Przecież ta nasza drużyna skoczków przez lata nie odnosiła żadnych sukcesów i nagle Małysz zaczął latać daleko. I nagle okazało się, że sponsor, który zaryzykował i zainwestował w naszych skoczków, ma dobry nośnik reklamy, tak to nazwę. Dobry nośnik znaczku firmowego dodał skrzydeł. I dopiero wówczas wielkie koncerny zainteresowały się, o to może zrobimy jakieś programy skoczkowe, żeby wejść, żeby się trochę ogrzać w tym słońcu.
Moment to nawet nie był nośnik reklamy, a skocznik reklamy.
Skocznik, o właśnie, dokładnie. Skocznik reklamy. Marek Teus, Robert Raszczyk, Rafał Dadej, te goście audycji Ludzie i Pieniądze. Robert Raszczyk kończył, więc teraz może zacznę. poważnie. Bankowcy ostrzegają, że nadchodzi burza w światowej gospodarce. Pan Robert Raszczyk przez wiele lat był analitykiem giełdowym, analitykiem finansowym, zajmował się tymi sprawami. Bank Rozrachunków Międzynarodowych wydał w niedzielę raport, w którym ostrzega przed nadchodzącą burzą w światowej gospodarce. W poniedziałek giełdy zareagowały chwilowymi, ale spadkami. Media finansowe przyznały, że polityka banków centralnych mogła zabić. Chodzi o to, że ten Bank Rozrachunków Międzynarodowych, zwany Bankiem Banków Centralnych, ogłosił, że światowa gospodarka, tak jak przed załamaniem w 2008 roku, obciążona jest nadmiernymi długami. Banki centralne wyczerpały środki, jakimi dysponują, by ratować gospodarkę, a nadmierne zadłużenie, które było już źródłem kryzysu finansowego, jaki zaczął się w Stanach Zjednoczonych, nadal rośnie, jednak tym razem na wschodzących gospodarkach, we wschodzących gospodarkach i tamtejszych przedsiębiorstwach. I kłopot jest taki, że sytuację wschodzących rynków pogarsza to, że rośnie kurs dolara. Wiele z tych państw oraz ich podmiotów gospodarczych zadłużonych jest właśnie w amerykańskiej walucie. Czeka nas kolejny wielki kryzys gospodarczy światowy. Robert Raszczyk.
Może tylko króciutkie wyjaśnienia. Nigdy nie byłem analitykiem. Pracowałem w finansach, ale takim stricte analitykiem nie byłem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tych banków centralnych i banku rozliczeń, który jest nazywany bankiem centralnym banków centralnych, czyli jeszcze nad nimi stoi, to ja zastanawiam się, czy to nie jest właśnie takie troszeczkę testowanie rynku pod podnoszenie stóp procentowych. Wiadomo, że od jakiegoś czasu w większości przypadków te stopy procentowe są minusowe. Liczono na jakieś efekty z tego tytułu. Te efekty niestety chyba nie pokazują się w takiej mierze, jak to sobie wyobrażano albo na jakie liczono. No i teraz według mnie może to być oczywiście, pewne testowanie rynku i pewne przyzwyczajanie rynku do tego, że będzie powrót nad kreskę. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży.
Co to by znaczyło, ten powrót nad kreskę, którego pan...
Dodatkowe stopy procentowe, bo teraz mamy ujemne w wielu przypadkach, więc żeby rynek liczył się z tym, że jednak może dojść do podniesienia stóp procentowych, gdyż aktualna praktyka nie przyniosła tych oczekiwanych efektów. Widzimy to zresztą, jakby patrząc na tą całą kwestię z drugiej strony, widzimy, co dzieje się z ceną ropy naftowej. Ona pozostaje cały czas na w miarę niskich poziomach i zresztą to nie jest tak, że ja jestem taki mądry i teraz sobie wymyśliłem, dlaczego na takich poziomach. To jest już komunikowane przez wielu analityków w mediach również, że jest to najprawdopodobniej właśnie przyczyną tego, że ropa jest na tak niskich poziomach, jest to, że te kraje, które są mocno zadłużone również w dolarze, no one muszą wydobywać ropę, bo z tego żyją. A więc ten poziom jest, ze względu na to, że wydobywają ją cały czas, jest stosunkowo duża podaż, no to ta cena utrzymuje się na tych odpowiednio niskich poziomach.
Marek Teus?
Doświadczenie nauczyło mnie jakby jednego, że niekoniecznie trzeba wierzyć w różnego rodzaju prognozy różnych analityków, nawet tych renomowanych i banków, i firm. Życie i klienci jakby pokazują, że jednak trzeba do tego bardziej racjonalnie i od strony praktycznej, krótko, długookresowo na pewno, ale mieliśmy taki przykład, czy w 2007, 2008 roku, co innego mówili analitycy, inaczej zachował się rynek i dzisiaj mamy...
Może teraz są bardziej ostrożni, dlatego tak głośni mówią o pewnych ryzykach.
Natomiast bardziej byłbym skłonny do takiej opinii, która tu i ówdzie się też pojawia, że tego typu działania naprawcze, one mają charakter, patrząc na historię, krótkoterminowy, czyli w okresie kilku, może nawet maksymalnie kilkunastu lat, ale żeby rynek tak de facto się oczyścił, to musi nastąpić duże tąpnięcie z dużą ilością bankructw, tak aby ten rynek na tyle się uporządkował i odrodził.
Co znaczy, że rynek miał się oczyścić?
W sensie właśnie tych nadmiernego zadłużenia, czyli ci, którzy prowadzili tą ryzykowną grę, już bez wsparcia rządów, bez wsparcia banków centralnych, tak de facto powinni splajtować.
To najgorsze jest to, że wiele państw państw jest zadłużonych bardzo mocno. Ale jak długo można żyć na kredyt? To jest też pytanie takie.
Myślę, że to, co stało się chociażby wcześniej w Argentynie, to też przynajmniej na pewien okres czasu uporządkowało jakby relacje w tym kraju. Czy to, co mamy jakby w Grecji, to też jakby pokazuje, że ta kroplówka, która w tej chwili jest cały czas systematycznie podawana, może byłoby to bolesne społecznie, może to doprowadziło do różnych problemów w tym państwie.
Ale sama Islandia jest dobrym przykładem, dokładnie, który to pokazuje.
Ale bardzo dobre bankructwo.
Bankructwo.
Tak, no i to takie totalne. Dzisiaj jakby to wszystko wygląda już zdecydowanie inaczej i może o to chodzi, że może należy raz w pewnym momencie nie obciążać znowu całych społeczeństw nieodpowiedzialną działalnością różnych firm, banków i doprowadzić do tego, żeby ta opcja tak zwana zerowa, czyli ci, którzy mają upaść, niech upadną, ale już bez wsparcia pieniędzy
rozwój gospodarczy taki jak piła troszeczkę, tak, że rośnie, nagle tąpnięcie, ale znowu rośnie, tąpnięcie, tak?
Ale myślę, że to specjaliści od ekonomii mogliby tutaj bardzo dobrze opisać, ale wydaje się, że patrząc na historię rozwoju gospodarki ogólnie światowej. To co mamy przykład chociażby w Chinach, tak? Rewelacyjne wyniki, dzisiaj znacznie gorsze. Dzisiaj wyhamowanie, dzisiaj koszt pracy w Chinach zdecydowanie już wyższy niż to było jeszcze parę ładnych lat temu. I dzisiaj koszt logistyczny jest taki, przy tych cenach, które przedsiębiorstwa chińskie podają, że te produkty już wcale nie są tak atrakcyjne cenowo, jak było to jeszcze parę ładnych lat temu.
Czy ja bym się nie zgodził z tą piłą, panie redaktorze?
Nie, próbuję to zobrazować. Znaczy, nie powinno, ale tak rozumiem, że tak wygląda. Tak?
Nie, chodziło, rozumiem, o wykres jako taki.
Tak, o taki wykres.
Nie, istnieje taka teoria, że rynek co jakiś czas powinien się oczyszczać. Tak jak co jakiś czas powinniśmy robić reset na komputerze, tak samo powinien się rynek oczyszczać. Natomiast...
No ale jakim kosztem? Jakim kosztem to się odbywa? No
właśnie wspomnianym tutaj niestety kosztem tego, że niektórym pozwala się splajtować. Łatwo się o tym mówi, na przykład tutaj w studio, i łatwo się o tym mówi analitykom, którzy bardzo często nie ponoszą odpowiedzialności. Mówię bardzo często, podkreślam. Natomiast trudniej jest to zrealizować w momencie, kiedy w takiej sytuacji znajdują się już nie tylko poszczególne firmy, ale na przykład całe państwa.
Tak,
i dlatego jest taki wielki problem. I myślę, dlatego skłaniam się ku tej idei, którą przedstawiłem na początku mojej wypowiedzi, że może jest to pewien rodzaj właśnie testowania, jak rynek zareaguje na te zmiany, żeby nie było tego tąpnięcia takiego znienacka, a żeby właśnie zobaczyć, czy jest już możliwość powrotu do w miarę normalnej sytuacji, no bo minusowe stopy procentowe to nie jest normalna sytuacja i kiedyś musimy wrócić do normalnej sytuacji.
A ja się cieszę nawet trochę. Krótkookresowo, tak? Krótkookresowo cieszę się.
Ale rozumiem, że pan redaktor mówi z punktu widzenia osoby, która ma kredyt.
Natomiast ale absolutnie tak.
Dokładnie. Natomiast jest na pewno duża część słuchaczy, którzy są po tej stronie osób, które chcą inwestować i ich minusowe stopy procentowe absolutnie nie interesują.
A, to prawda. Rafał Dadej.
Oczywiście z Piłą to był żart.
Tak.
Jeśli są jacyś mieszkańcy Piły, to przepraszam.
Piłem w spale.
Spałem w Pile.
Tak, spałem w Pile. Znaczy, każdy kryzys, większy lub mniejszy, spowodowany jest pęknięciem jakiejś bańki. Czy te kryzysy ostatnich lat, czy wcześniejsze, czy te na początku wieku, to była jakaś bańka. Oczywiście dynamika i zmiana gospodarki powoduje, że te okresy między kolejnymi kryzysami się zawężają, zacieśniają. Ja tu się w 100% zgodzę, że takie oczyszczenie jest potrzebne. Jest tak, jak było potrzebne oczyszczenie subprime'owych kredytów w Stanach, czy bańka nawet nieruchomości u nas. Wiem, że w tej chwili wielu ludzi może powiedzieć, iż no, nawet w Polsce, no, czy mamy tych frankowiczów, czy co masyjnych ludzi, która gdzieś tam zainwestowała i na tym kolokwialnie mówiąc poległa. Ale to są takie prawa ekonomii. No niestety to się musi zadziać i musi się rynek co jakiś czas oczyścić. Tak jak giełda rośnie, ona nie rośnie cały czas w nieskończoność, tylko ona rośnie do pewnego momentu, później spada i to są cykle koniunkturalne, które występują w ekonomii od momentu, kiedy w ogóle pierwsze jakiekolwiek można powiedzieć ekonomiczne
reguły zaczęły powstawać, więc to nie jest nic nowego. Natomiast jeśli chodzi o analityków, no przy ostatnim wielkim kryzysie byli analitycy, którzy mówili, że zaraz coś tąpnie. Było bardzo wielu, którzy mówili, że to tak będzie jeszcze bardzo długo rosnąć. Ci, którzy szybciej zaczęli mówić o kryzysie, w pewnym momencie przestali być słuchani. Natomiast ci, którzy się wbili w pewnym momencie i przewidzieli ten kryzys, później byli noszeni na rękach jako osoby, które na wszystkim się znają. Oczywiście można w pewnym momencie zacząć mówić o kryzysie i mieć niemal stuprocentową pewność, że te słowa będą prorocze, no bo no, to musimy być przygotowani, że jeżeli gdzieś koniunktura idzie do góry, to ona zacznie spadać albo po prostu z wielkim hukiem tąpnie. Mhm. Czy teraz jest taki moment? No trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno te ujemne stopy procentowe nie przyniosły takich efektów, jakie były zakładane. Więc najprawdopodobniej gdzieś tam zaczną się podnosić w niedalekiej przyszłości.
Swoją drogą to trzeba było myśleć nad tą teorią ekonomii, żeby, nie wiem, bankructwa firm, dramaty ludzi, całych rodzin, państw nazwać tym, że rynek się oczyszcza. Takie ładne sformułowanie. Rynek się oczyszcza.
Znaczy, mamy tak samo
jak to refleksja na koniec.
Mamy tak samo jak z silnikiem w samochodzie. No możemy go łatać, możemy go naprawiać, ale w pewnym momencie trzeba zrobić remont kapitalny i większość rzeczy ze środka wyrzucić. No takie jest odwieczne prawo natury. No. Cytując klasyka.
Rafał Dadej, Ambition Group, Robert Raszczyk, Brands Polska, Marek Teus, Merko. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Dziękuję. Za chwilę dziękuję audycja bardzo. Co za historia. Widzę, że gościem będzie profesor Jacek Tebinka z Uniwersytetu Gdańskiego. A skoro tak, to pewnie brytyjskie odniesienie do zimnej wojny. O zimnej wojnie. Wojtek Suleciński i profesor Jacek Tebinka za chwilę w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek mówi do usłyszenia.